Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Dziś katecheza wokół Eucharystii. Celebracja misterium chrześcijańskiego. Liturgiczna celebracja Eucharystii. Święty Justyn, męczennik z II wieku, przekazuje nam świadectwo o tym, że jaką podstawową strukturę posiadała wówczas celebracja Eucharystii, ta struktura zachowała się do naszych czasów we wszystkich wielkich rodzinach liturgicznych. Tak jak pisze święty Justyn około roku 155, wyjaśniając pogańskiemu cesarzowi Antoninowi Piusowi, co czynią chrześcijanie. I pisze tak w apologii. W dniu zwanym Dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast, jak i ze wsi. Czyta się wtedy pisma apostolskie lub prorockie, jak długo na to czas pozwala, Gdy lektor skończy, przewodniczący zabiera głos, upominając, zachęcając do naśladowania tych wzniosłych nauk. Następnie wszyscy powstajemy z miejsc i modlimy się za nas samych oraz za wszystkich, w jakichkolwiek znajdują się miejscu, byśmy otrzymali łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w końcu dostąpili zbawienia wiecznego. Po zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei bracia przynoszą przewodniczącemu chleb i kielich napełniony wodą i zmieszany z winem. On bierze je, wielbi Ojca Wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego oraz składa długie dziękczynienie, po grecku Eucharistian, za to, że tych darów nam raczył udzielić. Modlitwy oraz dziękczynienie przewodniczącego kończy cały lud, odpowiadając amen. Gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie i cały lud odpowiedział, wtedy ci, którzy są zwani przez nas diakonami, rozdzielają obecną Eucharystię, czyli chleb oraz wino z wodą, nad którymi odprawiono modlitwę dziękczynną, a nieobecnym zanoszą ją do domów. Jak mówi święty Jan Paweł II, Eucharystia pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych, jako jej pokarm duchowy, jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. Kiedy Kościół, lud Boży Nowego Przymierza, rozpoczął w dniu zesłania Ducha Świętego swoje pielgrzymowanie ku Ojczyźnie Niebieskiej, Najświętszy Sakrament zaczął wyznaczać rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. Ojciec Święty w jednej ze swoich refleksji zauważył w Europie utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołując u wielu wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Nie dziwią zatem zbytnio próby nadania Europie, mówi Ojciec Święty, oblicza wykluczającego dziedzictwo religijne, a w szczególności głęboką duszę chrześcijańską, przez stanowienie praw dla towarzyszących czy tworzących ją ludów w oderwaniu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo. Mówi, powraca niebezpieczna pokusa budowania miasta ludzi bez Boga, czy wprost przeciw Niemu. Gdyby to do tego doszło, ludzka społeczność wcześniej czy później doznałaby ostatecznej klęski. Dlatego jak w epoce prześladowania, udręki i zagubienia, tak zwany Kościół czasów świętego Jana Ewangelisty, autora Apokalipsy, to koniec pierwszego wieku, tak i dla człowieka XXI wieku słowa z jego wizji są słowami nadziei. Przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto, że jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Słowa te znaczą, że i my stajemy wobec naszego uwielbionego i żyjącego Pana, Jezusa Chrystusa. W Nim cała historia znajduje swój początek, sens, kierunek, wypełnienie. W Nim i z Nim, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, wszystko zostało już powiedziane. Nic zatem dziwnego, że święty Jan Paweł II naucza, że Kościół poczuwa się do odpowiedzialności za każdego człowieka i dlatego, ogarniając w pewien sposób każdy aspekt jego egzystencji, stara się zawsze przyczynić do rozwoju kultury i wspierać jego dążenia do prawdy, dobra i piękna. A żeby człowiek mógł coraz pełniej urzeczywistniać stwórczy zamysł Boga. Jednym z koniecznych elementów prowadzących do realizacji tego celu jest solidna wiedza historyczna też o różnych dziedzinach życia jednostek, wspólnot. Nie ma nic bardziej nietrwałego niż jednostki czy społeczności pozbawione historii. brak wiedzy o własnej przeszłości nieuchronnie prowadzi jednostkę czy nawet społeczeństwo do kryzysu, do utraty tożsamości. Dodatkowym kluczem do właściwego rozumienia świata, człowieka jest dla wierzącego Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza, bo to przesłanie biblijne pozwala nam bowiem poznać najbardziej tajemnicze wydarzenia ludzkich dziejów, stworzenie, tragedię grzechu, odkupienie. I tu określa pięknie, właściwy, daje horyzont, który pozwala zrozumieć wydarzenia, procesy, postaci. I Bóg objawił się człowiekowi w czasie i przestrzeni, a centralnym tego momentem stało się wkroczenie Boga w ludzkie dzieje, narodzenie Chrystusa, Słowo Boże, które stało się człowiekiem. Podstawowym zadaniem Kościoła, oprócz wielbienia Boga, jest przekazywanie kolejnym pokoleniom ludzi spragnionych prawdy i zbawienia Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz sakramenty. Kościół szczerze, właśnie zainteresowany jak najgłębszym poznaniem o własnej historii. I historia liturgii, Kościół mówi, historia Kościoła to taka, jest magistra vitae Christianae, nauczycielka życia chrześcijańskiego. I historia liturgii jest ukazywaniem publicznej służby Bożej Kościoła, która scala w sobie zarówno wiele elementów niezmiennych, pochodzących z Bożego Testamentu i ustanowienia, jak i takich części, które podlegają zmianie. Dlatego też historia liturgii, poza tym walorem poznawczym, staje się tą nauczycielką życia, prawdy dla współczesnego człowieka. Pomaga mu we właściwej ocenie przeszłości i współczesności. Sobór Watykański II, który postawił sobie za cel nieustanne pogłębianie chrześcijańskiego życia wiernych, uznał, że do jego zadań należy szczególna troska o odnowienie i rozwój liturgii. Dlatego też stwierdził, że liturgia jest pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni czerpią prawdziwie chrześcijańskiego ducha. Co więcej, mówi, to liturgia codziennie z tych, którzy należą do Kościoła, buduje przybytek święty w Panu, mieszkanie Boże w duchu, na miarę pełnego wzrostu dojrzałości Chrystusowej. Liturgia równocześnie w przedziwny sposób umacnia siły wiernych do głoszenia Chrystusa i tak znajdującym się poza Kościołem ukazuje go jako znak wzniesione dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże zgromadziły się w jedno, aż nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Liturgia od swoich początków, począwszy od pierwszych czterech wieków, wspaniale rozkwitała, choć w okresie oczywiście prześladowań za Nerona, Domicjana, Trajana, Marka Aureliusza, Decjusza, Waleriana, Dioklecjana. To były ten czas prześladowań od 54 aż do 305 roku. Rozwój wewnętrzny Kościoła był bardzo utrudniony. Pomimo tego, zwłaszcza gdy natężenie prześladowania malało, rozwijała się jego nauka, kult. Dopiero po edykcie mediolańskim, to rok 313, cesarza Konstantyna, który się nawrócił i zapewnił Kościołowi wolność, chrześcijaństwo mogło się swobodnie rozwijać. Cesarz Konstantyn wraz ze swoją matką, świętą Heleną, uczynił bardzo wiele dla rozwoju kultu, jak i życia liturgicznego, przede wszystkim budując wspaniałe bazyliki w Rzymie, w Konstantynopolu, w Ziemi Świętej. Historia Kościoła świadczy o tym, że jego liturgia nie jest jakąś skamieliną, ale głównym nurtem jego życia. Jest owocem wielu przemian, jakie się w tym nurcie dokonywały. Studium historii liturgii Kościoła ma zatem bardzo doniosłe znaczenie. Historia też pozwala nam dostrzec metodę, z jaką Kościół w ciągu dziejów wypełnia swą pasterską misję, przystosowując się do zmiennych warunków życia i kultury narodów. Papież Pius XII, mając na uwadze pracę też teologów w zakresie historii liturgii, twierdził, że jest rzeczą mądrą i godną pochwały powracać duszą i myślą do źródeł liturgii świętej. Badanie bowiem przeszłości niemało przyczynia się do głębszego i dokładniejszego poznania znaczenia świąt, treści, formuł w liturgii używanych oraz symboliki świętych obrzędów. Historia liturgii wskazuje też na mądrość Kościoła, odpowiedzialnego za organizację życia liturgicznego, które codziennie wzbudza, pomnaża wiernych zrozumienie Chrystusa. Liturgia rozwijała się poprzez długie, a chwalebne wieki Kościoła, gdyż wraz z dokładniej i jaśniej też określoną nauką wprowadzono nowe formy obrzędów, które pełniej, stosownie oddawały czy odzwierciedlały, powiemy, w czynnościach liturgicznych światło, które z większym blaskiem płynęło z orzeczeń nauczającego Kościoła. By tym łatwiej było, można dostrzec czy dotrzeć do umysłów, do dusz ludu chrześcijańskiego. Liturgia dawnych wieków, jak pisze papież Pius XII, jest niewątpliwie godna szacunku, co jednak nie znaczy, iż dawny zwyczaj, dlatego tylko, że jest starożytny, jest lepszy, stosowniejszy również w odniesieniu do późniejszych czasów i nowych warunków. Mówi także, nowe obrzędy liturgiczne są godne szacunku, zachowania, gdyż powstały pod natchnieniem Ducha Świętego, który w każdym czasie, aż do końca świata, jest obecny w Kościele. Są one w równym stopniu środkami, którymi przeczysta oblubienica Jezusa Chrystusa posługuje się, myślimy o Kościele, dla ożywienia i zapewnienia świętości ludzi. Papież Benedykt XVI, pisząc książkę w 1981 roku jako kardynał Ratzinger, książka Święto Wiary o teologii mszy świętej, stwierdził, że w obliczu też politycznych, społecznych kryzysów współczesności oraz moralnego wyzwania o rozważanie problemów liturgii i modlitwy może wydawać się drugorzędne. Pytań o to, czy miary moralne zostaną rozpoznane, czy zostaną obudzone duchowe siły, które są niezbędne do przetrwania kryzysu, nie da się jednak oddzielić od kwestii liturgii. Mówi, ludzka godność zabezpieczona jest tylko wówczas, gdy człowiek, każdy człowiek, staje przed obliczem Boga i słyszy Jego wezwanie. Z tego właśnie powodu troska o właściwą postać liturgii nie istnieje obok troski o człowieka, lecz jest jej ośrodkiem. Święty Jan Paweł II zachęcał, aby właśnie oczami wiary zobaczyć Jezusa Chrystusa, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei, by kontemplować Chrystusa. Stało się taką umiejętnością rozpoznawania Go, gdziekolwiek się objawia. Jezus Chrystus jest obecny na różne sposoby, ale przede wszystkim w żywym sakramencie Jego ciała, Jego krwi. I Kościół żyje dzięki Chrystusowi eucharystycznemu. Nim się karmi, z Niego czerpie światło. I Eucharystia jest tajemnicą wiary, jednocześnie tajemnicą światła. Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje Eucharystię, wierni mogą w pewien sposób ponownie przeżywać doświadczenie dwóch uczniów z Emaus. Otworzyły się im oczy i poznali Go. Istotę tajemnicy Kościoła stanowi Eucharystia, dzięki której Kościół doświadcza z radością, iż nieustannie urzeczywistnia się obietnica Chrystusa Pana. Jak zapisał ewangelista Mateusz, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I Jan Paweł II, odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II, stwierdził, że Najświętsza Eucharystia zawiera całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy samego Chrystusa obecnego w sakramencie ołtarza, który jako chleb żywy daje życie ludziom, objawiając im w pełni swoją miłość. I liturgia Eucharystii przebiega według tej podstawowej struktury zachowanej przez wieki aż do naszych czasów. Rozwija się ona w dwóch zasadniczych częściach, które stanowią organiczną jedność. Zgromadzenie się uczestników, liturgia słowa z czytaniami, homilią, modlitwą powszechną i liturgia eucharystyczna z przygotowaniem chleba i wina, konsekracją w czasie dziękczynienia i komunią. Liturgia słowa, liturgia eucharystyczna stanowią razem jeden akt kultu, zastawiony dla nas stół eucharystyczny jest równocześnie stołem Słowa Bożego i ciała Pana. Rola Słowa Bożego w liturgii, to Słowo Boże objawia zamiary, plany Boże, pozwala poznać Jezusa Chrystusa. Słowo Boże ukazuje sens życia, uczy spotkania z Bogiem, czyli modlitwy. Biblia jako ta, która jest dla nas pokarmem, mówimy stół Słowa Bożego. Słowo to, które ukazuje też misterium zbawienia. Bóg, któremu wierzymy, którego kochamy, nie jest Bogiem ukrytym, co najwyżej tylko ukrywającym się Bogiem, aby człowiek tak zadziwiająca i ukochana przez Boga istota ciągle go szukał. Jeden z filozofów napisał, że Bóg czeka, aby go odkryć, by mu pozwolić wkroczyć do życia każdego z nas. I Pismo Święte jest tym szczególnym miejscem, specyficznym, powiemy, kodem, w którym szukający i słuchający człowiek odkrywa Pana Boga, poznaje Jego zamiary w mocy Ducha Świętego, odkrywa Boże zamysły. I Kościół zaleca, by lektura Słowa Bożego w liturgii była w zasadzie ciągła, a to w tym właśnie celu, żeby uczestnicy liturgii łatwiej mogli odczytać myśl objawiającego się Boga, nade wszystko poznać Zbawcę. Wielki miłośnik Słowa Bożego, święty Hieronim, powiedział, że kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa. Więc to Pismo Święte, mowa samego Boga w ludzkiej szacie, jest skierowana nie tylko do człowieka, bo Słowo Boga rzuca światło na kształt życia, odsłania jego sens, mądrość, ukazuje ostateczny finał. Bóg nazywany jest Bogiem nadziei. Bóg, który ukazuje też, jak bardzo nas kocha. Odczytywanie w liturgii Pisma Świętego jest również źródłem modlitwy, czyli tego bezpośredniego kontaktu, spotkania z odwiecznym, niewypowiedzianie bliskim człowiekowi. I Biblia jest nie tylko słowem, które Bóg kieruje do człowieka, ale i słowem, przez które człowiek zwraca się do Boga, mówi o Nim, zachwyca się niepojętym. On Bogiem moim, wielbić Go będę. I w Słowie Bożym odnajdziemy okrzyki uwielbienia, radości, hymny wdzięczności, zawierzenia, zaufania oczywiście i prośby. Ale prośba nie jest dominująca w spotkaniach z Bogiem. To właśnie możemy, tego możemy się uczyć. Słowo jako pokarm, słuchać Słowa Bożego, to karmić się Chrystusem. Właśnie tradycja Kościoła ukazuje nam, że również Pismo Święte uważa się za ciało Chrystusa, czyli stwierdzenie jednego z myślicieli Kościoła, Ewangelię uznaje za ciało Jezusa. I chrześcijanin jest żywiony, wzmacniany słowem, czy stołem Słowa Bożego, stołem ciała Pańskiego. To odczytujemy w nauczaniu Kościoła. Tradycja, Pismo Święte w połączeniu właśnie ze świętą tradycją uważa zawsze za najwyższą regułę swej wiary tu tą rzeczywistość stołu Bożego, słowa i ciała Chrystusowego, które stoją przed nami i zapraszają nas. W Słowie Bożym jest obecny Chrystus, sercem Słowa Bożego jest Jezus. I wsłuchując się w Pismo Święte, spotykamy Chrystusa zmartwychwstałego, tak jak powiedzieliśmy, jak spotkali Go uczniowie z Emaus. A w liturgii eucharystycznej, która jest uprzywilejowanym miejscem, swoistym takim maksimum czytania, słuchania Słowa Bożego, Słowo staje się ciałem. Dlatego Księga Ewangelii jest chociażby tu, prawda, niesiona w procesji, ta piękna intronizacja, wniesienie Słowa Bożego, często w tych eucharystiach niedzielnych, gdy gromadzi się wspólnota całego Kościoła. Najbardziej więc tą istotną sprawą jest Jezus Chrystus, Zbawiciel, uobecnia w mocy Ducha Świętego swoje zbawcze dzieło. I w liturgii eucharystycznej słowa Jezusa stają się skuteczne. Następuje przemiana. Wypowiadane ustami celebransa słowa Jezusa stają się misterium, znaczy uobecnia się męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Więc można powiedzieć, że Eucharystia jest celebracją Słowa, misterium Chrystusa. Tego działania nie można stawiać na równi z czytaniami w liturgii Słowa. Doskonale to okazuje spotkanie zmartwychwstałego. Wyjaśniał im pisma długo, mozolnie, a przy końcu podróży zasiadł z nimi do stołu, wziąwszy chleb, pobłogosławił go, połamał, dawał im i wtedy go poznali. Gdy myślimy Eucharystia, ta liturgia eucharystyczna, ten drugi stół, święty Jan Ewangelista ukazuje ostatnią wieczerzę jako ucztę miłości. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował, a umywając im nogi, dał nowe przykazanie miłości: miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Podczas właśnie wieczerzy wziął chleb, odmówił dziękczynienie, połamał go, podał, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Następnie wziął kielich, odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Więc popatrzmy, tym samym ustanowił Eucharystię, aby w niej na wieki, aż do swojego powtórnego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża. Wypowiadane przez niego w wieczorniku słowa, towarzyszące im gesty, harmonizują w pełni z jego życiem, powierzoną zbawczą misją. Egzystencja Chrystusa jest na wskroś, powiemy, eucharystyczna. W obliczu bliskiej śmierci żegna się on ze swoimi uczniami, obdarowując ich swą nową eucharystyczną obecnością. Więc celebrowana odtąd Eucharystia jest szczególną formą obecności Chrystusa w Duchu Świętym. Jest też doświadczeniem daru wspólnoty z Nim oraz znakiem Jego wiernej miłości i Jego bliskości. Więc ta ostatnia wieczerza pozostaje w tym ścisłym związku z tajemnicą krzyża. Stanowi ona ten kluczowy moment zbawczego dzieła i nie sposób jej jakoś odseparować od paschalnego misterium śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To również uczta ofiarna. Ofiara zawsze stanowiła szczytowy wyraz kultu i znak zależności człowieka od Pana Boga. To sobie też uświadamiamy. Szczególnie wyrazem tej łączności z Bogiem były uczty ofiarne towarzyszące składaniu ofiar. A ostatnia wieczerza jest ofiarą ucztą, czy ofiarną ucztą, podczas której Chrystus daje uczniom do spożycia swoje ciało, swoją krew, czyniąc je pokarmem i napojem. I tajemnica ofiary Chrystusa, którą złożył on Ojcu z samego siebie na ołtarzu krzyża, odnawia się nieustannie w Eucharystii. Eucharystia jest tym uobecnieniem. U podstaw eucharystycznego daru leży dobrowolne ofiarowanie się Chrystusa na krzyżu, które dzięki zmartwychwstaniu osiąga nieprzemijającą aktualność. Istota Eucharystii streszcza się w tym ofiarowaniu własnego ciała, które jest w stanie bycia wydanym, i krwi, która znajduje się w stanie bycia przelaną. I cała ziemska egzystencja Syna Bożego od wcielenia po śmierć na krzyżu ma tę orientację paschalną. Wyszedłem od Ojca, przeszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Jego bezinteresowny dar z siebie dochodzi do szczytu właśnie w godzinie paschalnej. Dlatego też ustanowienie Eucharystii, śmierć na krzyżu winny być widziane w kontekście tej pełnej paschalnej wizji zbawczego dzieła Chrystusa, uwieńczonego tajemnicą zmartwychwstania. I On zasiadł do stołu ze swymi uczniami, aby wspólnie z nimi spożyć tę Paschę. Popatrzmy, czyż nie w ten sposób przebiegał paschalny posiłek zmartwychwstałego Jezusa z uczniami. Zadamy pytanie. Podczas drogi wyjaśniał im pisma. Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. To ta rzeczywistość, do której też my jesteśmy nieustannie zapraszani. Eucharystia jest celebracją, uobecnieniem tego właśnie przymierza. To właśnie ona stanowi szczyt liturgii Kościoła ludu nowego przymierza.